Moi drodzy, a teraz już pozwólcie, że zaproszę was do tego, abyśmy przeszli do naszego rozważania dzisiejszego, które jest niezwykle ważne. O, jeszcze jedno chciałem powiedzieć i ci, którzy chcą się spotykać częściej z pastorem waszym, to zachęcam, oprócz moich wizyt, które mam przyjemność nieraz składać w waszych domach, to zachęcam w każdą środę tutaj w kościele mamy wieczorem nabożeństwo modlitewne. Pamiętajcie o tym, drodzy. To jest dość istotne, aby się nam dobrze utrwaliło w pamięci. Nabożeństwo modlitewne jest prowadzone w każdą środę. Wróciliśmy do środy, dlatego że wtedy różne wykłady, różne rzeczy przeszkodziły temu, ale teraz jesteśmy z powrotem w środę o godzinie 7 wieczorem. Zawsze możemy się spotkać. Niezależnie od tego możemy się spotkać na Zoomie, więc także zachęcam, abyście pamiętali o tym, zresztą w biuletynie macie zawsze na ten temat informacje. Poza tym jeszcze jedna rzecz chciałbym powiedzieć, że dzisiejszy dzień na całym świecie jest związany jako dzień modlitw. To jest bardzo istotne, abyśmy pamiętali o tym. Jest to Światowy Dzień Modlitwy. W tym dniu wszyscy się łączą. To zostało w tym roku połączone razem ze Światowym Dniem Modlitwy Kobiet, które zawsze w marcu ma miejsce i ten dzień jest takim szczególnie uroczystym czasem, kiedy będziemy mogli wołać do Pana i modlić się i dziękować Mu za to, czego dla nas uczynił. To tyle już tych informacji, a teraz już zostawmy informacje, skupmy się na Słowie Bożym. Dzisiaj, jak widzicie w tej chwili już na ekranie, zatytułowałem kazanie Barnaba i chciałbym, abyśmy zastanowili się nad tą postacią niezwykłą. Koledzy będą uprzejmi i przejdą w tej chwili już na moją prezentację, którą chciałbym mieć dla was, dlatego że to kazanie, oprócz samego imienia Barnaby, ma jeszcze jedną charakterystyczną rzecz, którą jeszcze dodatkowy tytuł. Barnaba dla mnie jest człowiekiem, który w jakiś sposób uatrakcyjnił dobroć. Zatem będę rad, jeżeli będziemy mogli to zrobić. Czy ja mogę prosić w Santrumie kolegów o włączenie mojej prezentacji? Bardzo proszę. Jest ciekawą rzeczą, moi drodzy, chyba nie rozumiemy się wciąż. Widzicie, musimy troszeczkę cierpliwości okazać, ale cóż zrobić? Kolegów, bardzo proszę o podłączenie prezentacji. Barnaba jest człowiekiem niesamowitym. Pojawia się w Księdze Dziejów Apostolskich. I jest człowiekiem, który fascynuje, dlatego że na jego temat czytamy w Piśmie Świętym na kilku miejscach. Jest to coś bardzo ciekawego. Pierwsza wzmianka o Barnabie pojawia się w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich. Chciałbym, moi drodzy, dzisiaj na początek zrobić odwrotnie. Chcę przeczytać wszystkie teksty teraz, żebyśmy wiedzieli, co Biblia mówi na temat Barnaby. A potem będziemy chcieli zastanowić się nad tym, jak to rozumieć. Tak więc w 4 rozdziale znajdujemy teksty 36 i 7. Tam jest napisane, tak właśnie uczynił między innymi Józef Lewita z Cypru, któremu apostołowie nadali przydomek Barnabas, to jest syn pocieszenia. Sprzedał on własną ziemię, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów. Teraz popatrzcie na drugie miejsce, bo za następnym miejscem, gdzie pojawia się nam Barnaba, jest 9 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. To jest niezwykle ciekawe, dlatego że 9 rozdział jest przez nas zawsze kojarzony z historią nawrócenia apostoła Pawła, który jechał do Damaszku. I zaraz później, w tym samym rozdziale, znajduje się dość obszerny fragment, który przedstawia nam Barnabę w inny sposób. A gdy przybył do Jerozolimy, chodzi tym razem o apostoła Pawła, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił i jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. I przestawał z nimi, poruszając się swobodnie w Jerozolimie i występując śmiało w imieniu Pana. To jest kolejna informacja o Barnabie i zauważyliście, że jest to niezwykle ciekawe, co tutaj zostało napisane. Ale jest jeszcze jeden raz Barnaba, który pojawi się nam w Dziejach Apostolskich. Oprócz oczywiście opisów podróży, pierwszej podróży misyjnej apostoła Pawła, w której towarzyszy mu Barnaba, ale tam niewiele o nim wiemy. Natomiast pojawia się w 11 rozdziale bardzo interesujący fragment. Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i głosili dobrą nowinę o Panu Jezusie. A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu kościoła w Jeruzalem. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana. Zwróćcie uwagę na końcówkę tego cytatu, co mówiłem. To był dobry człowiek, pełen Ducha Świętego i wiary. Oczywiście, tak jak wspominałem wcześniej, na temat Barnaby możemy przeczytać w 13 i 14 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie mowa, jak z apostołem Pawłem wędrowali pierwsze po Cyprze, a potem dalej po Anatolii, po wyżynach Anatolii, a zatem tam byli i w Listrze, i w wielu innych miastach, gdzie zresztą byli bardzo mocno prześladowani. Interesującą rzeczą jest, że w Nowym Testamencie mamy także wzmianki o Barnabie w listach Pawłowych. Apostoł Paweł pisze, wspomina go w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian w 9 rozdziale, w liście do Galacjan w 2 rozdziale, bardzo ciekawie pisze o nim, i w liście do Kolosan w rozdziale 1. I to jest wszystko, co wiemy. Ale ja chciałbym się skoncentrować na tym dobru Barnaby. Wiecie, kochani, że to jest rzecz niesamowita, że Pismo Święte faktycznie oprócz Jezusa Chrystusa z ludzi nie nazywa nikogo dobrym, tylko nazywa Barnabę dobrym. To mnie zafascynowało. Nawet w tytule, jak zauważyliście, nazwałem Barnabę człowiekiem, który uatrakcyjnił dobroć. W jakim stopniu? Co my dzisiaj myślimy na temat dobroci? Zastanawialiście się kiedyś, tak jak kiedy słyszycie, że oto dobry człowiek, z czym to kojarzycie? Powiem wam, że dzisiaj dobroć nie jest wcale taka popularna i tak mile widziana. To wcale nie oznacza, że dobroć jest taką atrakcyjną rzeczą dzisiaj. Faktycznie człowiek dobry, najczęściej mówią to taki nudny, to nieciekawy człowiek. Co tam specjalnego w nim jest? My lubimy sensacje. Zwróćcie uwagę, że jakie rzeczy dzisiaj nam podają w wiadomościach, w telewizji, w filmach, co się dzieje. Dobroć? O nie. Jeżeli ta dobroć nawet jest w jakimś stopniu pokazana, to momentalnie jest pokazana jakaś przemoc, coś, bo to dodaje smaku, jak mówią. Dziwny smak mamy w dzisiejszych latach, w XXI wieku. I wierzcie mi, że mimo woli, chociaż wcale tego nie chcemy, my nie jesteśmy inni. My myślimy w podobny sposób. I to jest nasz problem. Ludzie myślą, dobroć to musi być nudne. Przypominam sobie, wiele, wiele lat temu przeglądałem kiedyś pewne książki w księgarni i wśród wielu książek, jakie tam widziałem, znalazłem jedną, której tytuł mnie przyciągnął. Dlaczego nie możemy być dobrymi? Taki miała tytuł książka. Zainteresowało mnie to, jak można coś takiego pisać. W związku z tym popatrzyłem, a tam na skrzydełku owoluty tej książki było napisane coś, co od razu stworzyło mi obraz autora i jego sposobu myślenia. Tam autor napisał takie jedno krótkie zdanie. Grzech pisze historię, dobroć milczy. Jakbyśmy tego nie traktowali i nie rozumieli. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że takie jest dzisiaj podejście. To grzech pisze historię, ale dobroć milczy. Nic nie robi. Czy tak jest na pewno? Jak jest z nami? Czy myśleliście kiedyś o tym, aby ktokolwiek z nas mógł odczuwać właśnie w taki sposób, że to jest dobry człowiek, kiedy spotyka się z nami? Żeby mógł pomyśleć w taki sposób o nas jako o ludziach dobrych. To bardzo dziwne, ale nawet w kręgach chrześcijańskich dobroć nie jest tak popularna. Nawet w kręgach chrześcijańskich dobroć uważana jest za coś, co jest niemożliwe i nieosiągalne. I na to nawet teolodzy chrześcijańscy cytują bardzo śmiało listy apostoła Pawła. To apostoł Paweł napisał, że nie ma nikogo dobrego. To apostoł Paweł pisze o tym, że jest niemożliwe, żeby być dobrym. Znacie zresztą jego wypowiedzi z listu do Rzymian i warto, żebyśmy przywołali w tej chwili z listu do Rzymian z 3 rozdziału, 12 werset. Popatrzcie na to. Wszyscy zbłądzili, wszyscy stali się nieużyteczni. Nie ma takiego, który czyni dobro, nie ma ani jednego. Specjalnie cytuję to za Biblią Poznańską, bo wydawało mi się, że ta jeszcze trafniej wyraża to. Wszyscy zbłądzili, wszyscy stali się nieużyteczni. Nie ma takiego, który by czynił dobro, nie ma ani jednego. Mocne słowa, prawda? Czym zatem była dobroć Barnaby? Jeżeli jest jedynym człowiekiem, który jest określony takim słowem, że był to człowiek dobry, czym się charakteryzował? Możemy różne mieć przypuszczenia i różne skojarzenia. Niektórzy mogą pomyśleć od razu o tym, że w takim razie Barnaba to z natury był dobry. Ale mogę wam powiedzieć, absolutnie nie. Z natury nie był dobry i to wcale go nie charakteryzowało. No to może w takim razie odziedziczył to dobro z swoich przodków i w jakiś sposób zaczął naśladować to, co mu było znane. Ale to też wam powiem, że nie jest prawdą. Też tak nie było. Niektórzy jeszcze powiedzą, no to w takim razie był dobry, bo należało, bo to jest takie legalistyczne dobro. My to znamy bardzo dobrze. Tak mi kazano, tak przykazanie mówi, to ja muszę tak czynić. Wiecie, że takie dobro nie ma żadnego sensu ani znaczenia? Może nawet jest korzystne dla ludzi w kółko, ale de facto w oczach Bożych nie ma specjalnie znaczenia. Czym w takim razie ten Barnaba się wyróżniał? O, to jest bardzo proste. Pozwolił wejść Chrystusowi w swoje życie. On otworzył drogę dla Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie wiele możemy na ten temat powiedzieć, prawda? Prawdopodobnie każdy z nas to już przeżył i wie, że jeżeli Jezus wchodzi w nasze życie, to pierwsza rzecz, która się dzieje, to przebacza nam nasze grzechy. To powoduje, że przebaczenie jest częścią naszego życia. Jezus wnosi przebaczenie i to jest ten kolejny element. Wiecie, jeżeli Jezus wchodzi w nasze życie, to nas usprawiedliwia. To się łączy z przebaczeniem. Jezus sprawia, że my stajemy się sprawiedliwi Jego sprawiedliwością. I jeżeli Pan Jezus wchodzi w nasze życie, to zwróćcie uwagę, że jeszcze przemienia nas całkowicie, kształtuje nas zupełnie na swój obraz, powoduje, że jesteśmy takimi, którzy go zaczynamy naśladować, że staje się to zupełnie inaczej i to stało się w życiu Barnaby. Barnaba nie jest dobrym człowiekiem dlatego, że tak pracował usilnie nad tym, bo miał taką siłę charakteru, że stał się dobry. Ale Barnaba wcale nie stał się dobrym człowiekiem dlatego, że pomyślał sobie, że trzeba być posłusznym w każdym milimetrze wszystkim poleceniom naszego Pana. A trzeba tak a propos. To też nie ulega wątpliwości, ale nie potrafimy. W związku z tym zrozumiał jedno, że jedyny sposób, jedyna droga na osiągnięcie dobroci to przyjście do Jezusa, danie Mu otworzyć drzwi naszego serca, pozwolenie Mu na to, aby wszedł do nas i wtedy stajemy się prawdziwie dobrymi. Faktycznie napisałem taką maleńką definicję tej dobroci i popatrzcie. Chrześcijańska dobroć, gdy istnieje, jest tylko dobrocią Chrystusa w nas. Jeszcze raz to powtórzę. Chrześcijańska dobroć, gdy istnieje, jest tylko dobrocią Chrystusa w nas. Nie jest dobrocią z natury, ale dobrocią z łaski. A uzyskujemy ją jedynie przez działanie Chrystusowego Ducha Świętego w nas. Zatem Bóg daje nam Ducha Świętego po to, aby każdy z nas mógł stać się dobrym. Aby każdy z nas mógł doświadczyć tego dobra. I to jest tak niesamowicie ważne w naszym życiu. Zatem na czym polegała ta dobroć Barnaby? Chciałbym, abyśmy od tego momentu zaczęli się zastanawiać nad dobrocią Barnaby i to w kilku aspektach. Aż wyliczyłem sobie ich 4, bo to bardzo ciekawe aspekty są. Pierwszy aspekt jego dobroci to była, jak nazwałem to, dobroć szczodrości jego ducha. Tutaj wracam i prowadzę was z powrotem do 4 rozdziału Dziejów Apostolskich. To jest to, co czytaliśmy. To jest dokładnie to, co wskazuje na fakt, że dobroć, że życie Barnaby miało charakter bardziej szafarski niż własnościowy. Wiecie, co przez to rozumiem? Że wolał dawać, że wolał służyć, niż przygarniać do siebie tylko i więcej, i więcej. I śmiem twierdzić, że jeżeli my będziemy należeli do ludzi, którzy będą chciwymi ludźmi, którzy będą narzekającymi ludźmi, czy jeśli będziemy ludźmi, którzy bez przerwy szukają i pragną czegoś więcej i więcej, ja automatycznie też nieszczerzy, to nie ma mowy o żadnej dobroci. To Jezus Chrystus nigdy nie będzie w nas obecny i nigdy nie będzie mógł niczego w naszym życiu dokonać. Zatem zwróćcie uwagę, bo to bardzo jest istotne. Z tych dwóch tekstów tylko fragmencik wybrałem. Sprzedał on własną ziemię, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów. Rozumiecie? To jest bardzo interesująca rzecz. Barnaba był lewitą. Lewitą, który znalazł się nie na terenie Izraela, ale znalazł się na Cyprze. Lewitą, który dał dowód, że wszystko, co Pan Bóg ustanowił, cały porządek funkcjonowania religijnego narodu, jakim miał być naród judzki w tym momencie, powiedzmy, już nie tyle izraelski, bo Izrael zupełnie odszedł od Pana Boga. W związku z tym jest to bardzo interesujące, że Barnaba znalazł się na Cyprze i posiadał ziemię. To znowu kolejny problem. Lewici nie mieli prawa posiadania ziemi. Lewici mogli mieć jakąś trzodę, mieli mieć dom, ale oni służyli tylko dla Pana we wszystkim. Prawdopodobnie dokładnie tak samo, jak Pan Bóg oczekuje w dzisiejszych dniach od adwentystów. Pan Bóg oczekuje od nas tego, abyśmy byli ze wszystkim, z tym, co posiadamy, z czasem, ze zdolnościami, ze wszystkim poświęceni dla spraw pańskich. I to jest czymś niesamowitym. Wiecie, jest taki jeden brat, z którym często się spotykam. Wy go znacie także. Wiecie, to jest brat Stanisław Selent. Kocham spotkania z bratem Selentem. I powiem wam dlaczego. Dlatego, że z czym bym do niego nie przyszedł, to i tak zawsze skończymy na misji. Zawsze. O czym byśmy nie rozmawiali, cokolwiek byśmy nie chcieli, to on zawsze doprowadzi. Musimy się dzielić, musimy powiedzieć komuś innemu. Jeszcze póki mamy czas, póki jest dzień, póki możemy dotrzeć do kogoś, koniecznie spróbujmy dotrzeć. Mnie to buduje. Bo mnie to stawia na baczność od razu do tego samego działania. Kocham takie działanie. To jest coś niesamowitego. I tego Pan Bóg oczekuje od nas i tego Pan Bóg oczekiwał także od ludzi w tamtych dniach. Tak więc Barnaba był lewitą, dobrze mu się wiodło na pewno, skoro posiadał ziemię, skoro stać go było na to, żeby znowu sobie przyjechać do Jerozolimy, prawda, tutaj na święto, potem znowu wracać. To jest Barnaba. I Barnaba nagle, kiedy spotyka się z chrześcijanami, Barnaba, który, jak powiedzieliśmy przed chwilą, otworzył serce dla Jezusa Chrystusa, czuje jego działanie. Nie zapomnijcie tej kolejności. Pierwsze poczuł, że Pan Bóg wybacza mu grzechy. To znaczy, że jeszcze wcześniej musiał sobie zdać sprawę, że ma grzechy. Wiecie, bo są tacy ludzie, których spotykamy, którzy nigdy nie zgrzeszyli. Znacie takich? Niektórzy przytakują, tak. Ja spotkałem wielu takich, jak pastorze, ja nie jestem grzesznikiem. Nie, nie, gdzie tam? Ja wszystko dobrze czynię. Dziwne. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma nawet dobrych ludzi, jak apostoł Paweł powiedział. Zatem zwróćcie uwagę, Barnaba uzmysłowił sobie to, doświadczył przebaczenia, doświadczył usprawiedliwienia Bożego, a jako sprawiedliwy pomyślał, no to ja jestem teraz wdzięczny, a jak jestem wdzięczny, to ja muszę coś robić dla mojego Boga. Przyjechał do Jerozolimy, bo sprzedał wszystko, co miał tam, sprzedał swoje dziedzictwo, swoją ziemię, przyjechał i złożył u stóp apostołów wszystko. Pewnie się bardzo ucieszyli. Ale czy taka pasja nam dzisiaj towarzyszy także? Czy jesteśmy pasjonatami, którzy są bardzo zapaleni do tego, aby służyć Panu Bogu w taki właśnie sposób? To niezwykle ważne. To był pierwszy element dobroci. Popatrzmy na drugi. Moi drodzy, nie tylko dobroć szczodrości ducha, o której mówiliśmy, ale teraz jest dobroć wspaniałomyślności ducha. To był człowiek wspaniałomyślny. I to jest coś niesamowitego, co cechuje Barnabę. To jest ten drugi fragment. Mamy 9 rozdział Dziejów Apostolskich. Tam znajduje takiego Barnabę. Pomyślcie nad tym fragmentem. Apostoł Paweł jest już nawróconym człowiekiem. Nawrócił się w drodze do Damaszku. Na początku choruje, nie może przeżyć tego wszystkiego, co się stało. Potem przybywa do niego Ananiasz, jeden z bardzo znanych, pokornych chrześcijan. Ananiasz nie tylko mówi, że przejrzyj Pawle, opadają łuski z jego oczu, zaczyna Paweł widzieć, ale to jeszcze nie wszystko. Ananiasz potem ochrzcił apostoła Pawła i Paweł co ma robić? Wiecie, niektórzy mnie pytają o to i to jest niesamowite. Dzisiaj będziemy świadkami także cudownego chrztu po południu. Cieszę się, że mam siostrę Nadię przed wami, przed sobą w tej chwili i patrzę na nią, bo ona zawiera przymierze z Panem Bogiem dzisiaj o godzinie 5 po południu. I zwróćcie uwagę, co się dzieje. Niektórzy ludzie mówią, no to co ja mam teraz robić, jak już jestem ochrzczony? Wiecie, co mi powiedziała siostra Nadia? To jest dopiero początek. No bo tak to jest. Chrzest jest początkiem czegoś, co się zaczyna w naszym życiu. I to samo stało się z Barnabą. Z apostołem Pawłem, o którym teraz mówiłem. Paweł teraz co ma robić? No centrum jest w Jerozolimie. Muszę się spotkać z apostołami. Teraz sobie wyobraźcie, kim jest Paweł? To jest ten, który prześladował chrześcijan. Ten, który już narozrabiał w Jerozolimie tak, że jego imię jest znane i wszyscy tylko drżą przed tym. I nagle dochodzi do nich wiadomość, że ten Paweł chce się z nimi spotkać. Jakie mielibyście skojarzenie pierwsze? Podstęp. Podstęp. Nie wierzymy czemuś takiemu. Ale on się nawrócił. Ale gdzie tam nawrócił się taki człowiek? Po tylu morderstwach, po tylu uwięzieniach, po tylu prześladowaniach i mówimy, że on się nawrócił. Teraz jest to lepszy? Absolutnie nie, to jest podstęp, nie wierzymy, boimy się go, nie przyprowadzajcie. I pojawia się Barnaba, człowiek dobry. Człowiek, którego dobroć jest wspaniałą myślnością. On wierzy Pawłowi. To jest bardzo ciekawe. W 9 rozdziale jest napisane, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go. Tam dalsze teksty, które czytaliśmy, mówiły o jednej rzeczy. Barnaba powiedział do apostołów wszystko, jak on się nawrócił, to znaczy jak Paweł się nawrócił, powiedział, jak się to stało. Chwileczkę, Barnaby tam nie było przy tym. Skąd wiedział o tym wszystkim? Uwierzył. Rozpoznał, bo dobroć rozpoznaje dobroć, bo dobroć rozpoznaje prawdę, bo dobroć rozpoznaje, co się w naszym życiu dzieje, bez problemu. Zauważyliście to, że to tak działa? Dobroć zawsze rozpozna, jakim jest drugi człowiek. I to było właśnie to, co się wtedy wydarzyło. Reakcja Barnaby była fantastyczna. Nie trzymał zbyt długo nowonarodzonego Pawła. Przyprowadza go do apostołów, mówi w jego imieniu i przyjmują go. I to jest czymś niesamowitym. To jest człowiek dobry. Człowiek, który zakłada zawsze pozytywy. Wiecie, jak to jest w naszym życiu. Pierwsza rzecz, która nam przychodzi na myśl, gdy spotykamy kogoś innego, to jest myśl negatywna. Wiadomo to, czy to można temu ufać? Kto to wie, skąd on jest? Kto to wie, jaki to jest? Lepiej bądźmy ostrożni. Czemu tak myślimy? Jeżeli ktoś przychodzi w imię Jezusa i mówi, że spotkał Jezusa, to pomóżmy mu w tym, żeby naprawdę tak się stało, jeżeli to się nie stało. To pomóżmy mu w tym, aby naprawdę coś przeżył, jeżeli jeszcze czegoś nie przeżył. Przedstawił go apostołom i wszyscy go przyjęli. Podali mu rękę. Stał się jednym z nich. Zresztą, jak wiemy, Paweł zawsze uważał się za apostoła. Aż chce się zawołać, Boże, wybacz, że nie jesteśmy takimi. Takimi jak Barnaba. Ale wspaniałość, myślność Barnaby sięga trochę dalej. Mamy jeszcze 11 rozdział. I wiecie, co w tym rozdziale jest napisane? O tym, jak to wieści dotarły z Antiochii, że w Antiochii jest mnóstwo chrześcijan. Że jest tam bardzo wielu takich, którzy nawracają się. W tym czasie apostoł Paweł znika zupełnie z pola działalności. On potrzebował jeszcze czasu. Paweł spędza 2 lata w Arabii, a potem wraca z powrotem do Tarsu, zaszył się gdzieś w Tarsie i nic o nim nie wiemy. Natomiast Kiedy wieści dotarły do Jerozolimy o fantastycznych rzeczach, których Bóg dokonuje przez Ducha Świętego w Antiochii i nawet poganie się nawracają i lgną, to było ponad wyobraźnię wszystkich apostołów. W związku z tym pomyśleli, tam trzeba kogoś posłać. Koniecznie. Rozejrzeli się w swoim gronie i pierwszy, który wpadł im w oko, to był Barnaba. To jest człowiek, którego tam poślemy. Bo on rozpozna od razu, jacy są to ludzie. Dodali mu jeszcze Sylasa i jeszcze jednego człowieka i pojechali razem do Antiochii. I wiecie, to co mnie fascynuje, to w 11 rozdziale jest króciuteńki fragment, gdy jest powiedziane, że gdy przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Zauważyliście to? To jest bardzo ciekawe. Przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, Barnaba, bo to o nim mowa, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Jak reagujemy, kiedy dowiadujemy się o nawróceniu, o decyzji chrztu, o decyzji pójścia za Chrystusem jakiejś osoby? Wiecie, ktoś mnie zapytał, co to się stało na poprzednim chrzcie, że mieliśmy mnóstwo ludzi, pełny kościół. Ja powiedziałem, no bo to jest radość dla nas wszystkich ogromna, jeśli ktoś się nawraca. Dzisiaj mamy test, dlatego że dzisiaj o 5:00 mamy także chrzest na tym miejscu. I wiecie, i musimy pamiętać o tym, czy jest to naszą radością, czy nie. Czy potrafimy to postawić jako ważną rzecz, która jest w naszym życiu. To jest coś, o czym powinniśmy stale pamiętać. W Antiochii było mnóstwo wierzących z Żydów i z pogan. I powstały tam tarcia, jakie miały miejsce także już w Jerozolimie. Dlatego posłano tam Barnabę, właściwego człowieka z właściwym duchem, duchem wspaniałomyślności. Wiecie, nie wszystko zawsze musi być stawiane na ostrzu noża, że to jest tylko tak i nigdy inaczej nie wolno nam myśleć. Czasami powinniśmy być bardziej otwarci. Czasami powinniśmy trochę przestrzeni zostawić ludziom, aby trochę sami myśleli, dochodzili do pewnych rzeczy. I to jest także bardzo, bardzo ważne. Ale to, co ciekawe, wspaniałomyślność nie skończyła się na tym, że Barnaba się ucieszył w Antiochii. Nie wytrzymał i pojechał do Tarsus szukać Saula. I znalazł go i wrócił z nim razem. I w tym momencie już nie słyszymy o tym, że oprócz Barnaby mamy Sylasa, który w Antiochii pracuje, czy jakogokolwiek innego. Słyszymy o tym, że jest Barnaba i Paweł i Saul. I to oni przez rok siedzą w Antiochii i cieszą się i radują się i tak mówią na temat misji i tego, czego Pan Bóg może dokonać i dokonywał już, że wszyscy w Antiochii mówią, no to w takim razie róbcie to jeszcze gdzie indziej. I to zbór w Antiochii staje się centrum misyjnym pierwszego wieku. Zauważyliście? To nie Jerozolima. To Antiochia syryjska. To ta Antiochia staje się centrum misyjnym. Zbór się spotyka i mówi, włożymy ręce na tych dwóch i wyślemy ich w misję. I włożyli ręce na Pawła i Barnabę i posłali ich do misji daleko. Co za piękna sprawa. Jak piękny owoc wspaniałomyślności. Jest trzeci aspekt wspaniałomyślności, o którym chciałbym wam powiedzieć. Bo o dobroci, dobroć szczodrości ducha, o czym mówiliśmy, to już wiecie. O dobroci wspaniałomyślności ducha, to już wiecie. Popatrzcie na trzeci. Dobroć zaraźliwego ducha. A to jest niesamowite. Wybaczcie określenie zaraźliwe. Ale ja czasami lubię określać coś, że ktoś złapał wirusa misji, w tym najbardziej pozytywnym sensie znaczenia słowa wirus. Coś, co dociera do nas i nie potrafimy ani na moment pozostać na jednym miejscu. Zatem zwróćcie uwagę, co się dzieje. W 4 rozdziale cytowałem drugą część tekstu, a teraz pierwsza część. Józef Lewita z Cypru, któremu apostołowie nadali przydomek Barnabas, to jest syn pocieszenia. Wiecie, jeżeli kogoś się nazywa synem pocieszenia, to ja chyba jednak mam rację, nazywając to, że Barnaba miał zaraźliwego ducha dobroci. On pocieszał ludzi bez przerwy. My mamy często z tym kłopot. Nie wiemy, jak to robić, ale on wciąż wyrzucał z siebie słowa, które wychodziły w tak naturalny sposób, po to, żeby ludzi stawiać na nogi, żeby ich podbudować, żeby ich zachęcać, żeby ich mobilizować do tego, co ważne, do tego, co się naprawdę liczy. I to jest to. Ten zaraźliwy duch Barnaby był dowodem jego dobroci. Znalazłem jeszcze jeden element dobroci Barnaby. I wiecie, po tych trzech, które już omówiliśmy, o szczodrości ducha, o wspaniałej umiejętności i zaraźliwości ducha, ja nazywam to jeszcze dobroć zatroskanego ducha. Dlatego, że Barnaba po prostu troszczy się o ludzi. Nie może być obojętny. Nie może przejść odruchowo wobec potrzeb innych ludzi. On chce im zawsze pomagać i to jest niesamowite. Niektórzy powiedzą, misja, no dobrze, dobrze, ale nie każdy z nas będzie Markiem Finlayem. Nie każdy z nas będzie Billy Grahamem, który jeździ po całym świecie i każe. Wcale tak nie trzeba. Chodzi tylko o to zainteresowanie ludźmi. Chodzi tylko o to, że w jakiś sposób musicie zauważyć, że kogoś, kogo spotkacie po raz pierwszy w życiu, kogoś, z kim się zetkniecie zupełnie niespodziewanie, tak prowadzicie rozmowę, że po 2-3 minutach już wiecie, aby powiedzieć mu o Jezusie, chociaż troszkę. To jest to. To jest to, co wychodzi z nas w naturalny sposób. Co wychodzi z nas w naturalny sposób, jeśli mamy tego Jezusa i pielęgnujemy Jego obecność w nas. Wiecie, jeden z brytyjskich poetów, Frederick Myers, napisał cały poemat na temat apostoła Pawła. I czytałem ten poemat i zauważyłem, że w jednej zwrotce, która bardzo mi się podobała, Myers wyraża pasję Pawła, która charakteryzowała także i Barnabę oczywiście. Ona brzmi tak. W pośpiechu wielkim i pragnieniu, które jak dreszcze wołają do mnie, o, by ich zbawić, zginąć przy zbawieniu, umrzeć też dla nich, dla innych, dla ciebie. Piękne słowa. To była pasja Pawła. Wiecie tą listę całą, którą w liście do Koryntian wyliczył, ile razy był prześladowany, bity, tonął, już umierał faktycznie. I mówi, ale to nic nie jest wobec tego, że ja to robię dla Chrystusa. To nie miało żadnego znaczenia. Wiecie, przy czym jest nasze serce, w tym momencie tak samo reagujemy i tak samo działamy. Jeżeli jesteśmy nawet zaangażowani w coś, ale z powinności, a nie z pragnienia, to nie działa. Ale to działa zupełnie w inny sposób. Gdybyście w czwartek byli wraz ze mną na lekcji biblijnej z trzema osobami, którą prowadziłem, to było coś niesamowitego. Jedna osoba to muzułmanin, druga osoba to wierny katolik, a trzecia osoba to taka nie wiadomo jaka, jeszcze nieokreślona. Razem spotykają się i mówią, pastorze, co dzisiaj o Jezusie nam powiesz? Gdybyście słyszeli i patrzyli na ich twarze, kiedy ostatnio czytałem 5 rozdział Ewangelii Jana o uzdrowieniu paralityka w Betesdzie. Takie sobie niby nic. Historia o tym, że Pan Jezus uzdrowił jednego człowieka i można by powiedzieć, a czemu nie wszystkich? Tam ich było znacznie więcej. Ale Jezus, rozpoznając serca wszystkich ludzi, wiedział, że ten człowiek właśnie w tym momencie potrzebował tego najbardziej, rozpaczliwie tego potrzebował. I Jezus wyszedł naprzeciw. To niesamowity dynamizm, jaki odczuwamy, mówiąc na temat Barnaby. Był pełen Ducha Świętego i wiary. Przepiękne określenie, przepiękne słowa, niezwykle poruszające. Co to oznacza? Pewnie odczuwacie, że chętnie poddalibyście się też prowadzeniu, kierownictwu takiego człowieka jak Barnaba. O, to taki to może nami kierować. Taki to warto. To się mylicie, jeśli myślicie w taki sposób. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i wszyscy mamy swoje braki. Ale wszyscy możemy mieć zdolność doszukiwania się dobrych rzeczy w drugim. Doszukiwania się pozytywów, doszukiwania się czegoś, czego być może nam brakuje. Tak, to jest niezwykle ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę, że to, co charakteryzowało Barnabę, to jakaś niesamowita świeżość, a nie zwietrzałość. To, co charakteryzowało Barnabę, to taka niesamowita odwaga, a nie frustracja. To, co charakteryzowało dobroć Barnaby, to swego rodzaju agresywność w jego działaniach, a nie samozadowolenie. To, co charakteryzowało Barnabę, to niesamowita pasja, a nie jakaś bladość, niekonkretność. To był człowiek tej miary. To był taki człowiek. Jak wydaje mi się, są dwie rzeczy, które są całkowicie oczywiste w Księdze Dziejów Apostolskich. Pierwsza rzecz, zwróćcie uwagę, bo specjalnie wypisałem te dwa zdania. Pełnia Ducha Świętego, całkowita uległość i chęć bycia oczyszczonym przez Niego, czyli Jezusa, to klucz do duchowej mocy. Zauważyliście? Bez Ducha Świętego nie zrobimy ani kroku i ani żadnego zwycięstwa się nie możemy oczekiwać. Nie ma mowy o tym. Obecność Ducha Świętego jest niezwykle ważna, a ona powoduje naszą całkowitą uległość temu Duchowi i równocześnie chęć bycia oczyszczonym przez Jezusa całkowicie. I to jest klucz do duchowej odnowy. Jak czytamy Księgę Dziejów Apostolskich, na przestrzeni wszystkich rozdziałów, jakie tam znajdujemy, mamy dokładnie to samo. Ale popatrzcie na drugą rzecz, którą zauważyłem, równie oczywistą. Pełnię Ducha Świętego może uzyskać każdy chrześcijanin, czy nawet mówiąc ogólnie cała grupa chrześcijan równocześnie. My to dzisiaj nazywamy wylaniem Ducha Świętego, prawda? Jeśli tylko zdecyduje, że pragnie tego i z pełnym szacunkiem do tego daru zacznie według niego żyć na co dzień. Uznałem, że muszę o tych dwóch rzeczach powiedzieć na koniec, bo to bardzo ważne. Musimy być świadomi obecności Ducha Świętego, albo jeśli jego braku, to w tym momencie prosić Boga natychmiast, aby go dał. Świadomość obecności Ducha Świętego w naszym życiu zmienia absolutnie wszystko. Wtedy chcemy działać, potrafimy działać i stajemy się zupełnie innymi ludźmi. Dobrymi ludźmi, jak mowa jest na temat Barnaby. To takie ważne, moi drodzy. I to takie istotne, abyśmy nigdy o tym nie zapominali. Henry Drummond, szkocki ewangelista, biolog, pisarz i wykładowca, zauważył, że tylko w Nowym Testamencie Duch Święty wspomniany jest niemal 300 razy. I zawsze, kiedy jest wspominany, to jest jedno słowo, które zawsze towarzyszy temu. Moc. A zatem, jeśli czujemy się słabymi, to mamy odpowiedź, jak stać się silnymi. Jeśli czujemy się zagubieni, to mamy odpowiedź, jak się odnaleźć. Jeśli czujemy się zagubieni, to mamy Bożą radę, czego nam potrzeba. Znalazłem wczoraj jeszcze jeden cytat i chciałbym się nim z wami podzielić. Jest to fragment listu, który napisał kiedyś do doktora Samuela Shoemakera z kościoła episkopalnego, pewien student. Chcę tylko fragment tego listu przytoczyć. Jakie mamy życie, gdy jesteśmy w rękach Bożych, jest to coś ponad naszą zdolność wyobraźni. Jakiej lekcji się nauczyłem? Czy przypominasz sobie moje przygnębienie okazane w moich ostatnich listach? Pan starał się mnie czegoś nauczyć, że ja nie mam chrześcijaństwa. To Chrystus ma mnie. Człowieku, wierność Boża To jest najcudowniejsze objawienie. Twoje listy, książki, nieustanna modlitwa, czytanie i poczucie wspólnoty wraz z cudowną mocą Ducha Świętego, wszystko to łączy się, aby pokazać mi przekonująco, że miłość Boża jest wierna i wypełniająca. Koleżanka w bursie została chrześcijanką. Niemal przez 2 lata modliliśmy się o nią. Widziałem ją w ubiegłym tygodniu, a była taka głodna. Dałem jej książkę, jak zostać chrześcijaninem. I Duch Święty zajął się nią. Jest to wspaniałe. Podobał mi się ten fragment, dlatego cytuję. Widzicie, co się dzieje, kiedy człowiek pozwala Duchowi Świętemu na jego obecność, na jego wpływ w naszym życiu. Jeszcze jedną rzecz znalazłem. Wiecie, czasami dobrze pogrzebać coś w domu na swoich półkach bibliotecznych, bo można znaleźć różne ciekawe rzeczy. To taki krótki wiersz. Nawet nie wiem, kto go napisał. Pan, który zostawił niebo, by życie i pokój nam dać, by zniżyć się do naszych nizin, chce wzorem i królem się stać. Bo on do pokornej duszy chce wnieść i zamieszkać już tam. Wejść i zamieszkać już tam. Chce w mym sercu mieć tron i mieszkanie, więc chętnie to wszystko mu dam. Moi kochani, my musimy zdecydować, czy chcemy, czy nie. Być dobrymi jak Barnaba. Bo kiedy istnieje dobroć, w naturalny sposób staje się ona atrakcją dla wszystkich, z którymi się spotykamy. Gorąco chciałbym wam życzyć tego, ale zanim to zrobimy, może macie chęć powiedzieć Bogu o tym? Wiecie, wczoraj uczestniczyłem w ramach owego Dnia Modlitw, Światowego Dnia Modlitw, w spotkaniu, w którym było wiele kobiet i tegoroczny Dzień Modlitw skoncentrowany jest tylko na wyspach Vanuatu. Vanuatu to taki kraj, który się składa z 80 różnych oddzielnych małych wysepek. Każda się rządzi swoim prawem, każda się rządzi według swoich koncepcji, każda ma swojego przywódcę. Mieszka tam zaledwie 230 tysięcy ludzi, ale potrzebują bardzo Chrystusa, bo jest tam wielka przemoc rodzinna, która panuje i wielkie kłopoty, które sprawiły, że adresowano do nas, aby to było przedmiotem naszych modlitw i próśb. To było miłe, kiedy wiele osób modliło się tam w tym celu z tą intencją. Ale my dzisiaj mamy jeszcze dodatkową intencję. Boże, chciałbym być taki dobry jak Barnaba. Może właśnie teraz, przez chwilę, powiemy o tym Bogu. Chciałbym was zachęcić, moi drodzy, abyśmy teraz przez chwilę zamknęli nasze oczy. Tak jak siedzicie, abyście skierowali swoje myśli tylko do Pana Boga. I abyście Panu Bogu powiedzieli o tym, co dla was jest dzisiaj najważniejszą rzeczą. I chciałbym poprosić, aby spośród was, może 2 osoby, może 3, krótko, właśnie w tej intencji, tej dobroci Chrystusowej, którą zaszczepił Jezus w Barnabie, modlili się i powiedzieli o tym głośniej. Powiedzieli krótko, ale to, czego pragną dla siebie i dla nas wszystkich. Zachęcam was, drodzy, abyśmy zechcieli teraz właśnie z Panem porozmawiać przez chwilę. I zachęcam te 2 lub 3 osoby do głośnego wyrażenia tego w swoich modlitwach.